Pierwsza elekcja. Po wygaśnięciu rodu Jagiellonów trzeba było przystąpić do wyboru nowego władcy. Nie było to zadanie łatwe. Za Piastów tron był dziedziczny, a za Jagiellonów Polacy przywiązani do tego rodu obierali syna po ojcu lub brata po bracie. Toteż obecnie nie wiedziano, jak właściwie przystąpić do wyboru króla. Kto ma prawo go wybierać? Gdzie i kiedy ma się odbyć wybór nowego władcy? Ponieważ państwo ani przez chwilę nie mogło zostać bez władcy, postanowiono, aby w tym czasie sprawował ją arcybiskup gnieźnieński, prymas jako najwyższy dostojnik duchowny. Ustalono następnie po długich sporach i naradach, że każdy szlachcic, który broni ojczyzny, ma prawo wyboru króla. Wybór, czyli jak z łacińska mówiono elekcja, miał się odbywać w mieście położonym prawie w środku państwa, w Warszawie. W oznaczonym czasie ciągnęły ku Warszawie wielkie tłumy ludzi. Jedni w przepysznych karetach w otoczeniu licznego dworu, inni na koniach, a byli i tacy, co pieszo wędrowali na warszawskie błonia. Na rozległych błoniach pod Warszawą zebrało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przybyli rozkładali namioty, ustawiali kuchnie, rozumiejąc, że dłuższy czas wypadnie im tu zabawić, gdyż tak poważna rzecz jak wybór króla nie mogła się odbyć zbyt prędko. Pośrodku rozległej równiny stanął obszerny drewniany budynek o trzech bramach, nazwany szopą. Zebrali się tu najwyżsi dostojnicy państwa z prymasem na czele, członkowie senatu i posłowie sejmu. Dla każdej dzielnicy przeznaczono oddzielną bramę. Jedną dla Wielkopolski, drugą dla Małopolski, a trzecią dla Litwy. Dokoła w kole rycerskim rozłożyła się szlachta. Osobno krakowianie, osobno kujawianie, dalej kaliszanie. Przy każdej znajdowała się chorągiew, która z daleka wskazywała przybyszom, gdzie mają szukać swoich ziemian. I w szopie, i w kole rycerskim panował ożywiony ruch. Wszyscy się zgodzili, że każdy ubiegający się o koronę kandydat musi przysiąc, że będzie przestrzegał wszystkich praw i przywilejów, jakie szlachta zdobyła. Zestawienie tych praw, zwane po łacinie pacta conventa, przedkładali odtąd Polacy każdemu nowo wybranemu królowi do zaprzysiężenia. Przypominano w tych paktach przede wszystkim, że królowi bez zgody Sejmu nie wolno zwoływać pospolitego ruszenia, uchwalać podatków, nie wolno wojny wydawać ani pokoju zawierać. Gdyby zaś król któregoś z zaprzysiężonych warunków nie dotrzymał, naród miał prawo pozbawić go tronu. Po ułożeniu tych warunków przystąpiono w szopie do rozpatrywania kandydatów. Każdy z nich wysłał na pole elekcyjne swego posła. Przybył poseł od króla francuskiego, od niemieckiego cesarza, od kilku książąt niemieckich, od władcy moskiewskiego, od sułtana tureckiego, a nawet od tatarskiego chana. Każdy z posłów wygłaszał w szopie mowę, w której zachwalał swego kandydata i składał w jego imieniu różne obietnice. Poseł chana tatarskiego wskazywał, ile Polacy oszczędzą, gdy jego władcę wybiorą królem. Wojsko będzie wtedy wyłącznie tatarskie, a wiadomo, że Tatar bardzo ma skromne potrzeby. Sam sobie sporządza broń, łuk i strzały, a żywi się wyłącznie mięsem końskim. Chan obiecywał też w razie wyboru zmienić wiarę, aby, jak się poseł tatarski wyraził, twój papież był moim papieżem. Posłowie po przedstawieniu w szopie kandydatur swych panów musieli opuścić pole elekcyjne, aby zostawić wyborcom swobodę. Rozpoczęły się następnie rozważania, czyj wybór zapewni Polsce największe korzyści. Przeciw niemieckiemu cesarzowi i niemieckim książętom protestowała znaczna część szlachty. Nie zgodzi się orzeł czarny z białym, mówiono. Do Iwana Groźnego zrażała szlachtę jego...